Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dwunastego września wita Państwa Krzysztof Bronk. W Krakowie pochowano dziś kardynała Andrzeja Marię de Skóra. Większość naszego antonowego czasu poświęcimy wspomnieniom o zmarłym purpuracie. Opowiedzą o nim brat oraz koledzy z młodości. Powiemy też o szkole dla formatorów seminaryjnych, a na wstępie aktualności watykańskie. Zapraszamy. Przeciwdziałaniu aktom nienawiści wobec chrześcijan poświęcono dziś w Rzymie spotkanie wyższego szczebla Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Biorą w nim udział przedstawiciele 56 krajów członkowskich tej organizacji z Europy, Azji Środkowej i Ameryki Północnej, w tym watykański sekretarz do spraw relacji z państwami arcybiskup Dominik Mamberti. Obok OBWE reprezentowane są liczne organizacje międzynarodowe i pozarządowe.
Wolność religijna nie dotyczy tylko kultu, uważa arcybiskup Mamberti, który przemawiał na otwarciu rzymskiego spotkania Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Watykański minister spraw zagranicznych zwrócił uwagę, że dyskryminacja chrześcijan nierzadka jest w świecie zachodnim, w tym w samej Europie. O niepokojącym wzroście tego zjawiska nie tylko w Afryce i Azji, ale też na terenie objętym przez OBWE, mówił jej delegat do spraw walki z rasizmem, ksenofobią, dyskryminacją i nietolerancją względem chrześcijan i innych religii. Massimo Introvigne przytoczył ataki na duchownych i miejsca kultu. W Wielkiej Brytanii częste są napady na protestanckich kaznodziejów ulicznych, wypowiadających się przeciw praktykowaniu homoseksualizmu. We Francji, jak podaje tamtejsza żandarmeria, co drugi dzień profanuje się jakiś kościół katolicki czy cmentarz. Na dzisiejszym spotkaniu przypomniano też zamordowanie przed 10 laty we Włoszech przez młode satanistki, siostry Laury Mainetti. Obecnie toczy się jej proces beatyfikacyjny.
Owocem rzymskiego spotkania OBWE ma być stworzenie Międzynarodowego Banku Danych o aktach chrystofobii celem lepszej współpracy między policją i rządami. Planuje się też kampanie informacyjne. Po raz pierwszy na spotkaniu międzynarodowym takiego szczebla zbrodnie popełniane z nienawiści do chrześcijan uznano za problem prawny i palącą kwestię humanitarną, zauważył Massimo Introvigne. W Krakowie pochowano dziś kardynała Andrzeja Marię de Skóra. O postaci zmarłego 3 września polskiego purpurata mówiliśmy już wiele. Dziś zapraszamy do wysłuchania wspomnień brata kardynała Józefa de Skóra. W Krakowie rozmawiała z nim Anna Łoś z Radia Kraków.
Całą rodzinę de Skórów łączą bardzo silne więzy rodzinne. Podejrzewam, że pan utrzymywał także bliskie związki ze swoim bratem, kardynałem de Skórem.
No, służyłem mu przez ostatnie lata, jak był sparaliżowany. Wyjeżdżałem z nim do Szwajcarii, gdzie on przebywał przez 2 miesiące.
Między księdzem kardynałem de Skórem a papieżem Janem Pawłem II istniała bardzo silna przyjaźń, więź sięgająca jeszcze właściwie lat wojennych.
Oni poznali się właściwie w seminarium. Kardynał Wojtyła był wyżej dużo już, bo on wstąpił do seminarium wcześniej.
Jak wyglądały między nimi relacje?
W tym czasie, jak mój brat był w seminarium, to myśmy go odwiedzali co niedzielę, ale wtedy, muszę przyznać, kardynała Wojtyły jeszcze nie poznałem. Kardynała Wojtyły poznałem lepiej, ponieważ był przyjacielem mojego teścia Stefana Świeżarskiego.
Słynnego profesora,
słynnego
filozofa.
Profesora, filozofa. Jedyny nie ksiądz, który robił recenzję pracy habilitacyjnej właśnie Jana Pawła II.
Ksiądz kardynał de Skór został na Zachodzie trochę z przymusu, ponieważ władze komunistyczne nie chciały się zgodzić na jego powrót do Polski.
On został wysłany do Fryburga, żeby tam zrobił doktorat i był przewidziany na profesora seminarium w Krakowie. Natomiast okazał się potrzebny w Watykanie dzięki temu, że on miał zrobione prawo, zanim poszedł do seminarium. On nawet przez zamarzniętą Wisłę chodził do jakichś profesorów zdawać nadębniki, tylko do kogo to już nie pamiętam. W każdym razie on to prawo zrobił już jako magister praw, poszedł do seminarium.
Czytałam gdzieś, że ksiądz kardynał Descour bardzo wcześnie odczuł swoje powołanie kapłańskie jako 12-latek.
Trudno powiedzieć, w każdym razie bodajże w Dzierąż, nie tak daleko San Cygniowa, gdzie moja rodzina mieszkała, była pierwsza msza dwóch księży. Jeden się nazywał ksiądz Łagowski, który był później rektorem seminarium w Kielcach, a drugi był ksiądz Grzyb, który jako ksiądz Grzybowski był dziekanem w Skalmierzu. I moja mama powiedziała, że chciałaby bardzo, żeby któryś syn został księdzem. I ten ksiądz Grzybowski powiesił swój krzyż na nim. W każdym razie nie cieszyło go to, co młodych ludzi, jakiejś zabawy. Nie brał udziału w potańcówkach. Nie pamiętam, żeby się zachwycał jakąś piękną kobietą. I to być może, że to właśnie było to, co pani mówi, że wcześniej odczuł swoje powołanie.
Wracając do czasów rzymskich, kiedy został sparaliżowany, dalej mimo wszystko był bardzo aktywny.
On miał przed tą chorobą dwa zawały i powiedział, że przed pierwszym zawałem zrobił mniej niż po pierwszym zawale. Także ten zawał mu jednak nie przeszkodził w pracy. Odkąd jeździłem do brata, to zawsze brałem udział w niedzielnym obiedzie. Papież miał takiego swojego policjanta, który był z tej gwardii szwajcarskiej i ten tam przyjeżdżał po nas samochodem i z bratem zabierał nas do Ojca Świętego.
Można powiedzieć, że łączyła Jana Pawła II i kardynała Descoura prawdziwa przyjaźń, bo tak. Kiedy został Jan Paweł II wybrany, to odwiedził nieprzytomnego, chorego kardynała Descoura w szpitalu.
Wbrew protokołowi dyplomatycznemu. No i bardzo była potem śmieszna rzecz, że potem musiał pójść do innych chorych. I redaktorzy, nie mogąc sfotografować Ojca Świętego z moim bratem, sfotografowali go z innym chorym, starszym dużo od mojego brata i ta fotografia kardynała Descoura poszła w świat właśnie. Ja to oglądałem i dopiero potem zeznawałem, że to nie jest mój brat, tylko to jest inny pan. Nie wiem, kto to był, w każdym razie to poszło w świat bardzo szybko.
Wspominał pan o tych wspólnych obiadach Jana Pawła II i kardynała Descoura. Czy mogę zapytać, jaki był temat tych rozmów?
Ojciec Święty bardzo lubił mówić, jak miał 1000 ludzi, a do 3 nie bardzo, raczej słuchał nas. Ojciec Święty świetnie pamiętał, choćby moje dzieci wszystkie, pytał się, co się z nimi dzieje. I myśmy musieli mówić, a Ojciec Święty słuchał. W domu u nas to był taki podział, że ja pomagałem ojcu, a on pomagał dużo mamie. Także jemu podlegał dom, kucharz, ogrodnik. On dzięki temu się świetnie znał na jedzeniu i miał chyba najlepszą kucharkę, zakonnicę w Rzymie. Jak przyjeżdżał kardynał Wojtyła, to zapraszał różnych ludzi wpływowych, żeby po prostu zapoznać kardynała Wojtyłę z nimi. Także on, myślę, że tu dużo pomógł właśnie w tym, żeby ludzie poznali kardynała Wojtyłę.
Czy to było wolą kardynała Andrzeja Descoura, by spocząć w Polsce, w Krakowie?
Na ten temat nikt nie śmiał z nim rozmawiać. Chociaż w ostatnim czasie to się nasuwało każdemu na usta, bo przede wszystkim on ma jeszcze piwniczkę w grobowcu rodzinnym w San Cygniowie zostawioną. Z tego co wiem, to on w swoim testamencie nie powiedział, gdzie chce spoczywać.
Ale Kraków był mu bliski na pewno.
Kraków mu był bliski i to raczej było wolą rodziny. Ktoś, zdaje się, ich wezwał z władz kościelnych. Zaproponowali, żeby tam był, no to się naturalnie zgodzili, żeby tutaj spoczywał, bo to nam bliżej będzie na jego grób niż do Sancygniowa jeździć, bo nie wiadomo, jak długo damy radę jeździć. Ja jeździłem co roku. Tego roku może Pan Bóg mi da, że się wykaraskam trochę i jeszcze będę w takim stanie jak dziś, to pojadę.
To jest Wasze rodzinne gniazdo.
Nasze rodzinne gniazdo. No ja jestem urodzony w Krakowie, co mi potem pomogło, bo za czasów błędów i wypaczeń, jak urodzony w Sancygniowie, to już wiadomo, że byłem, a tak mój ojciec już był potem urzędnikiem, więc pisałem, że jestem urodzony w Krakowie, jestem synem urzędnika, więc nie byłem takim wrogiem ludu, jakim mogłem być, gdybym był urodzony w Sancygniowie, ale reszta mojego rodzeństwa była urodzona w Sancygniowie.
W Krakowie żyje już niewiele osób pamiętających młodego Andrzeja Dyskura. Należą do nich rodzeństwo Jan Marian Włodek oraz Zofia Włodek. Wraz z młodym Andrzejem Dyskurem brali oni lekcje u aktora Juliusza Osterwy.
Chcę opowiedzieć coś, co się działo w czasie wojny, około 1943. Byliśmy wtedy w Krakowie i matka nasza postanowiła nas, że tak powiem, ukulturalnić. I zapraszała gromadę młodych w naszym wieku ludzi, zarówno krewnych, jak i właśnie znajomych, a między innymi Andrzeja Dyskura, aby mogli się spotkać ze sławnym bardzo aktorem Osterwą, który chętnie przychodził do nas i uczył nas czytać i deklamować. Było to niezwykłe przeżycie spotkać się z nim. Myślę, żeśmy tego nie doceniali wówczas. Natomiast doceniał to na pewno Andrzej Dyskur. Pan Osterwa uczył nas na przykład deklamować Wyspiańskiego hymn do Ducha Świętego. Dosyć, że sam to deklamował wspaniale. Potem kazał nam churalnie to recytować i uczyć się potem prywatnie samemu.
Nikt się tego nie nauczył, tylko on, tylko Andrzej Dyskur.
Był bardzo pilny.
Był bardzo pilny i doceniał szalenie tę możliwość nauczenia się recytacji i deklamowania. I zyskiwał same pochwały od Osterwy i najlepiej z nas wszystkich to recytował. Widziałam, że on niezwykle dużo korzystał z tego spotkania i o ile sobie przypominam, to później jak się już ta cała sprawa skończyła, umawiał się z Osterwą, prywatnie się spotykali jeszcze.
Ta nauka i deklamacji, może w pewien sposób retoryki, przydała się późniejszemu księdzu
na pewno,
i kardynałowi.
Ksiądz powinien właśnie się uczyć tego, retoryki, czy on wtedy miał zamiar iść na księdza, tego nie wiem.
Bardzo wcześnie odkrył sobie, jako dwunastolatek czytałam, powołanie kapłańskie.
A, no to tak, to oczywiście, to było u niego myślą praktyczną. I ja pamiętam dobrze, że to się odbywało w tym pokoju tu obok, za ścianą.
Panie profesorze, a potem jakieś kontakty jeszcze były
Nie, bo był w seminarium już potem. To się urywało, a potem mi się dowiedzieli, że kuria krakowska do Rzymu go skrywa. Zawsze utrzymaliśmy przyjazne stosunki, przyjacielskie stosunki z rodziną, z rodzeństwem. Tak. Ja pamiętam matkę jeszcze jego, ojca pamiętam.
Proszę opowiedzieć o mamie, jaki to był dom?
No więc on pochodził ze Sancygniowa, a ja pamiętam matkę jego, dlatego że ja pracowałem w Tartaku wtedy, 42 chyba rok, na Grzegórzkach, a biuro było na Sławkowskiej tej firmy. Pamiętam panią Dyskurową, jak przychodziła sprzedawać drzewo ze Sancygniowa. Potem po wojnie wyrzucili ich, prawda, ze Sancygniowa i osiedlili się w Krakowie i wtedy moja matka się z nią widywała.
Matka jego właśnie, pani Dyskurowa, była niezwykłą osobą, bardzo mądrą, bardzo religijną i ogromnie, chociaż może już była chora i nie mogła działać, to jednak bardzo przeżywała wszystkie dzieje swoich dzieci.
Podejrzewa pani profesor, że miała wpływ na wybór drogi kapłańskiej przez syna?
Nie mam pojęcia. W każdym razie wszystkie dzieci wychowała religijnie.
W Watykanie był orędownikiem sprawy polskiej i właściwie no, kościoła powszechnego był.
Ja myślę, że tak. Nie zatracił, że tak powiem, kontaktów tu, wasza z rodziną. I zawsze rodzina do niego też przyjeżdżała odwiedzać go, prawda?
Jest to naturalne, że mimo, że był związany tyle lat z Watykanem, spocznie tutaj w Krakowie.
Tak, to jest bardzo piękne i bardzo się z tego cieszę. Jest naturalne także w tym sensie, że przynależał zawsze tutaj do nas mieszkających w Krakowie, a nie wyobcował się mimo tego, że tak bardzo długo i tak głęboko był zasiedziały, że tak powiem, w Watykanie.
O młodym Andrzeju Dyskurze opowiadali Jan Marian oraz Zofia Włodek.
Dzisiaj miała miejsce w Krakowie inauguracja 7 już edycji Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych imienia błogosławionego Jana Pawła II. Uroczystej mszy koncelebrowanej na rozpoczęcie dwuletniej formacji przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Celestino Migliore, mówi ksiądz Krzysztof Wąs, dyrektor szkoły.
Szkoła organizowana jest przez Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, a patronat nad nią sprawuje Komisja do Spraw Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski. Dwuletnią formację rozpoczyna 80 wychowawców ze środowisk diecezjalnych i zakonnych. Wśród nich są rektorzy, wicerektorzy, ojcowie duchowni, prefekci, mistrzowie nowicjatów i postulatów. Zdecydowana większość uczestników zaangażowana jest aktualnie w formację seminaryjną i zakonną. Dla pozostałych udział w szkole jest formą przygotowania do podjęcia w przyszłości posługi wychowawczej. Uczestnicy szkoły pochodzą nie tylko z Polski, ale również z Białorusi i Ukrainy, Austrii, Czech i Węgier. Program formacyjny szkoły oparty jest na głównych tematach antropologicznych i teologicznych adhortacji apostolskich Pastores Dabo Vobis Jana Pawła II oraz Verbum Domini Benedykta XVI. Te dwa dokumenty stanowią swoiste podręczniki wyznaczające cel, charakter i dynamikę zajęć, które obejmują wykłady i konwersatoria, warsztaty oraz indywidualne rozmowy formacyjne. Wszystkie zajęcia spajać będzie modlitwa Słowem Bożym na drodze Lectio Divina. Warto zauważyć, że szkoła rozpoczyna się w czasie, gdy Kościół powszechny przygotowuje się do synodu biskupów poświęconego nowej ewangelizacji. Błogosławiony Jan Paweł II kładł na serce odpowiedzialnym za formację, aby przygotowywali kandydatów do kapłaństwa na miarę dzisiejszych potrzeb ewangelizacji. Istnieje absolutna konieczność, napisał w Pastores Dabo Vobis, by nowa ewangelizacja znalazła w kapłanach nowych zwiastunów dobrej nowiny. W przedsynodalnych lineamenta na najbliższy synod biskupów czytamy słowa, które mocno dotyczą formatorów. Nie można przekazywać tego, w co się nie wierzy i czym się nie żyje. Najważniejsze, co możemy przekazać kandydatom do kapłaństwa i życia zakonnego, to żywa wiara w Ewangelię, którą jest osoba Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Formować znaczy ewangelizować, czyli kształtować w wychowankach te same uczucia i dążenia, które były w Jezusie Chrystusie. Jednak, jak przypominają lineamenta, ewangelizować może tylko ten, kto sam poddał się i poddaje ewangelizacji, kto jest gotów dać się odnowić duchowo przez spotkanie i życiowe zjednoczenie z Jezusem Chrystusem. Jeśli się nie nawrócimy, będzie nas coraz mniej, zauważa kardynał Piacenza, prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa. Tylko bowiem kapłan odnowiony, nawrócony, staje się narzędziem, przez które Duch powołuje nowych księży. Tylko nawrócony formator będzie mógł prowadzić do nawrócenia swoich podopiecznych, tak aby całym sobą zwrócili się ku wartościom powołaniowym i poszli za tym, którego wybrali. Błogosławiony Jan Paweł II zwrócił uwagę, że pojawia się dzisiaj pilna potrzeba weryfikacji treści i metod formacji kapłańskiej. Szkoła Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych jest twórczym środowiskiem dla weryfikacji treści i metod formacji kapłańskiej. U podstaw proponowanych zajęć stoi zasada od mojej osobistej formacji do formacji powierzonych mi osób. Zajęcia szkoły potrwają 2 lata. Uczestnicy wezmą udział w 10 sesjach. Każdą 5-dniową sesję zamyka Dzień Pustyni. W pierwszym i drugim roku zajęć przewidziane są również 8-dniowe rekolekcje Lectio Divina w klimacie pełnej ciszy, pustyni z indywidualnym towarzyszeniem duchowym.
Mówił ksiądz Krzysztof Wąs, dyrektor Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych imienia błogosławionego Jana Pawła II w Krakowie.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.